dobra, widzę, że tu wszyscy łapy grają.
Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Z nami jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia i tak jak obiecaliśmy, przed każdym posiedzeniem Sejmu krótkie wprowadzenie do tego, jak będą wyglądały dzisiejsze obrady. Bardzo proszę, panie marszałku.
Dzień dobry. Drodzy Państwo, wiecie, że dzisiaj pracowity dzień. Postaramy się zrobić wszystko, żeby Sejmów nocnych w tej kadencji nie było. Dzisiaj wejdziemy w godziny wieczorne. Chyba nie ma na to rady. A spowodowane jest to tym, że to początek kadencji i zgranie terminów konstytuowania się poszczególnych komisji z terminami posiedzenia plenarnego było bardzo trudne, a pracy mamy bardzo dużo. Będziemy starali się, dzisiaj mówiliśmy o tym i na prezydium, i na konwencie, robić wszystko, przede wszystkim z myślą o pracownikach Sejmu, nie o posłach, bo oni sobie poradzą, żeby ewentualnie dodawać jeszcze jeden kolejny dzień posiedzenia, jeżeli zanosiłoby się na to, że nie wyrobimy się w normalnych godzinach dnia poprzedniego. Ale dzisiaj też 105. rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Warto to zaznaczyć. To dobry dzień na otwarcie nowego posiedzenia tej Izby. Tak zdecydował naczelnik państwa Józef Piłsudski. Zaakceptowały to później władze Rzeczpospolitej. Cieszymy się, że kobiety korzystają z tego prawa. Mamy nadzieję, że parytety będą wyglądać w każdym gremium wybieralnym coraz lepiej, aż w końcu przestaną być potrzebne wyznaczania jakkolwiek instytucjonalne relacji liczby kobiet do liczby mężczyzn. Będziemy nad tym pracować i mam nadzieję, że dużo jeszcze w tej pracy przed nami wykonamy w tej kadencji. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy Sejm, proszę pozwolić na taką najpierw refleksję ogólną kogoś, kto jest marszałkiem od 2 tygodni i zaczyna powoli mierzyć się ze stanem państwa. Już nie tylko ze stanem Sejmu, ale ze stanem państwa. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji, w której my dzisiaj wszyscy, Polki i Polacy, ponosimy konsekwencje tego, że Sejm tak naprawdę był zamknięty przez prawie kwartał, przez prawie 3 miesiące. Ostatnie posiedzenie Sejmu poprzedniej kadencji skończyło się 30 sierpnia. Następnie pan prezydent nowy Sejm przetrzymał tak, jak dało się długo, bez zbierania się do połowy listopada. To oznacza 2,5 miesiąca bez procedowania ważnych dla Polaków ustaw. Dzisiaj pojawiają się nagle pisane projekty przez kluby w sprawie zerowego VAT-u na żywność, w sprawie górnictwa. Bardzo ważny projekt wpłynął wczoraj do mnie wieczorem, w ostatniej chwili, przed posiedzeniem Sejmu. Jego trzeba uchwalić, bo inaczej górnictwo będzie miało naprawdę poważne problemy ze względu na składki ZUS i inne obciążenia. Wakacje kredytowe, mrożenie cen prądu. Na to wszystko był czas, drodzy Państwo. Na to wszystko był czas. Ale ktoś zdecydował, że Sejm, powtórzę, nie będzie pracował przez 2,5 miesiąca w krytycznym momencie roku, w którym trzeba uchwalać ustawy, które muszą zacząć działać od stycznia. I my się teraz z tym problemem mierzymy, próbując zrobić, co się da, żeby zabezpieczyć te najważniejsze przyczółki legislacyjne w tak krótkim czasie, jaki mamy do dyspozycji. Tak, wybierzemy dziś, mam nadzieję, rzecznika praw dziecka. Rzeczniczkę praw dziecka, jeżeli tak zdecyduje Izba. Mam nadzieję, że wybierzemy dziś członka, członkinię Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. To ważne, żebyśmy te rzeczy mieli zrobione i dawali poczucie bezpieczeństwa Polakom w tym względzie. Dzisiaj na posiedzeniu plenarnym będzie miało miejsce drugie czytanie ustawy o handlu w niedzielę związanej z niedzielą handlową 24 grudnia. No, kochani, no, było wiadomo od jakiegoś czasu, kiedy wypada w tym roku 24 grudnia. Można to było zrobić, ale nie. Trzeba było czekać i teraz w pośpiechu musimy ten projekt, żeby on rzeczywiście wszedł w życie na czas, w Sejmie procedować. Ale zdążymy, mam nadzieję. Dzisiaj drugie czytanie. Dzisiaj też pierwsze czytania uchwał o powołaniu komisji śledczych, które zostały zgłoszone. Trzech komisji śledczych, wiecie Państwo dobrze, czego dotyczą: wybory kopertowe, Pegasus, czy używanie Pegasusa przez służby i kwestia obrotu nielegalnego, jak słyszeliśmy w mediach, czytaliśmy, polskimi wizami. Jutro na posiedzeniu, które zacznie się o 9:00, będziemy procedowali obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach, nie tylko dla pielęgniarek, o uznaniu ich kwalifikacji, to też dla fizjoterapeutów, elektroradiologów. Spotkałem się wczoraj z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego, który zbierał podpisy pod tą ustawą. On miał już swoje pierwsze czytanie w poprzedniej kadencji. Teraz robimy po raz drugi to pierwsze czytanie. Mam nadzieję, że ten projekt będzie procedowany sprawnie. W dniu jutrzejszym będziemy się też zajmowali między innymi odwołaniem członków komisji powołanej przy okazji ustawy Lex Tusk, ale chcę Państwa poinformować, że w biegu jest też już dużo innych ustaw, które mają w tej chwili już swoje pierwsze czytania w komisjach i będą wchodziły na kolejne posiedzenia plenarne. Ja na bieżąco tym napływającym drukom projektom nadaję numery, wysyłam do analiz i one już są w komisjach i są procedowane, a więc możemy się spodziewać, że dzisiaj nadam numer druku ustawom czy projektom ustaw właśnie poświęconym cenom prądu, ustawie przygotowanej przez rząd. Teraz to teraz, no ale lepiej późno niż wcale, i ustawie, nad którą pracowała nowa koalicja rządowa, która to ustawa dzisiaj do mnie wpłynęła. Będziemy się starali robić to wszystko jak najszybciej, ale z zachowaniem zasad legislacji. Wpłynął też dzisiaj przed prezydium wniosek Konfederacji o to, żeby zaprosić do Sejmu pana premiera, aby udzielił informacji Wysokiej Izbie w sprawie narastającego kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej. Wiecie, że jest tam dramatyczna sytuacja branży transportowej. Uwzględniłem ten wniosek. Wystosowałem dzisiaj pismo do pana premiera, zapraszając go jutro na godzinę 15 na posiedzenie plenarne, żeby poinformował Izbę o tej sytuacji i o tym, co rząd, którego jest głową, zrobił i zamierza zrobić w tej ważnej dla Polaków sytuacji, bo to jest, jak wiecie wszyscy Państwo, kryzys realny, bardzo poważny, międzynarodowy. Rozumiem, że rząd, który mamy w Polsce, przecież zajmuje się tym palącym problemem. Będziemy też mieli oczywiście, jeżeli mogę już zapowiedzieć, przyszłe Sejmy, to w przyszłym tygodniu będziemy procedowali na pewno w środę i w czwartek, być może w piątek, jeżeli nie wyrobimy się z jakimiś punktami, które w międzyczasie dochodzą. Później będzie Sejm 11-12, kiedy będzie expose, jak rozumiem, premiera Morawieckiego. Ja go wczoraj zaprosiłem zaraz po jego powołaniu do Sejmu na rozmowę właśnie o expose. Rozumiem, że na to zaproszenie pozytywnie odpowie i że w tym tygodniu będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. No ale też wtedy, jak rozumiem, drugi krok i przygotowywanie głosowania kolejnego rządu. Będziemy mieli w związku z pracami nad ustawą budżetową prawdopodobnie Sejm 20 i 21 grudnia. Mamy już to kalendarium prac nad ustawą budżetową przygotowane. Między świętami będą pracowały najpewniej komisje sejmowe, nie będzie chyba posiedzenia plenarnego, tak jak to na dzisiaj wygląda, choć rzeczywistość jest dynamiczna, no, ale jeżeli mamy zdążyć budżetem, to komisje muszą pracować pomiędzy świętami i tak to prawdopodobnie będzie wyglądało. Ach, no i jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj, mam nadzieję, że ją przegłosujemy, to odrzucenie wniosku o odrzucenie obywatelskiej ustawy w sprawie finansowania in vitro. To będzie w bloku głosowań w pierwszej części posiedzenia dzisiaj. Mam nadzieję, że ta ustawa dzięki temu będzie mogła być odesłana do Komisji Zdrowia i wrócić na posiedzenie plenarne niebawem, bo chcielibyśmy szybko ją uchwalić. To tyle z mojej strony zapowiedzi tego, co nas dzisiaj i jutro czeka. Szczegółowy plan naszych działań Państwo macie. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam.
Bardzo proszę, Fakty TVN, widzę, że pierwsze przy mikrofonie.
Anita Zalewska, Fakty TVN. Panie Marszałku, chciałam zapytać o wczorajsze wydarzenie w Pałacu Prezydenckim. Dlaczego nie był Pan na tym zaprzysiężeniu? Czy dostał Pan zaproszenie? Jak Pan w ogóle ocenia skład tej Rady Ministrów? No i w tym kontekście również dlaczego, znaczy jak Pan uważa, że Jarosław Kaczyński również tam się wczoraj nie zjawił?
Nie mamy w zwyczaju, choć może powinienem się nad tym zastanowić, koordynowania swoich kalendarzy z panem prezesem Kaczyńskim. Nie wiem, dlaczego on się nie pojawił. Jeżeli chodzi o moje pojawienie się tam, mogę powiedzieć krótko i pewnie dobitnie i brutalnie. Lubię teatr, ale nie zawsze odpowiada mi repertuar. Mam wrażenia, że to, co wczoraj stało się w Pałacu Prezydenckim, i chyba nie tylko ja mam takie wrażenie, jest czymś, co nie powinno wydarzyć się w Rzeczpospolitej. Wyborcy bardzo jasno i czytelnie 15 października wskazali, kto ma rządzić Polską. Najpierw miesiąc opóźniania Sejmu, później kolejny miesiąc symulowania tworzenia rządu z przegranej, jak słyszymy, większości. Nie podoba mi się to. Widzę z poziomu Sejmu, ile czasu marnujemy. Ile tracimy czasu na załatwianie spraw ważnych dla Polaków. VAT na żywność, wakacje kredytowe. Te wszystkie rzeczy, o które teraz wnosi PiS. I które my musimy przeprocesować w poczuciu odpowiedzialności za państwo. Gdzie byliście przez te 2,5 miesiąca, kiedy nie działał Sejm? Kiedy najpierw nie był zwoływany, bo pojechał już na kampanię wyborczą 30 sierpnia, a później prezydent, który dzisiaj jasno mówi, z jakiego obozu się wywodzi, z jakim obozem pracuje, stwierdził, że jeszcze miesiąc możemy poczekać. I dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której pewne rzeczy trzeba nadganiać, a oni tworzą rząd na 2 tygodnie. Rząd, który tak naprawdę nie zrobi w Polsce nic, bo za 2 tygodnie będzie nowy rząd. A ten rząd odejdzie z odprawami i tyle będzie tego rządzenia. Dla mnie jest to rzecz, która wymyka się cywilizowanym standardom demokracji, przekazywania władzy, kultury politycznej. Ktoś chyba po prostu nie umie przegrywać. Formalnie wszystko jest w porządku. Prezydent miał prawo do takiego zachowania, do jakiego miał, jak się zachował. Natomiast ja i nie tylko ja mam prawo do oceny. Uważam, że to działanie na szkodę Rzeczpospolitej.
Pani redaktor.
Katarzyna Kolonda-Zalewska, Fakty TVN. Panie marszałku, chciałam zapytać o komisje śledcze. Kiedy pana zdaniem może realnie zacząć działać komisja do spraw wyborów kopertowych, bo rozumiem, że ona ma być pierwsza. Jakby pan określił taką filozofię działania tych komisji, zarówno tej dotyczącą Pegasusa, wyborów kopertowych, WIS?
Ja chciałbym, może zacznę od początku. Zaczęliśmy ten proces wcześniej, bo wiemy, że on będzie długi. Powołanie komisji śledczej to skomplikowana sprawa. Trzeba przeczytać uchwałę po raz pierwszy, później przeczytać ją po raz drugi, po drodze pewnie będzie wiele różnych wniosków, pytań, a później jest cały skomplikowany proces wyłaniania kandydatów do tych komisji, do których można zgłaszać zastrzeżenia. A więc to na pewno potrwa jeszcze trochę. Mam nadzieję, że do końca roku będziemy w stanie choćby jedną z tych komisji uformować, ale żeby tak się stało, to musieliśmy zacząć ten proces z trzema już dzisiaj. Jeżeli chodzi o samą filozofię działania tych komisji śledczych, rozmawiałem o tym też z liderami politycznymi, z liderami Platformy Obywatelskiej, którzy te projekty zgłaszali. Moje stanowisko jest bardzo jasne. Powinniśmy postawić na to, żeby wreszcie pojawiło się przy komisjach śledczych coś, o czym rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o kodeksie karnym, o wysokości kar, nieuchronność. Nie wysokość, nie medialność, ale nieuchronność. Ja uważam, że te sprawy, które bulwersowały Polaków, a bulwersowały, takie jak wybory kopertowe, takie jak afera wizowa, takie jak używanie Pegasusa w podejrzewamy nie do końca czytelny, jasny sposób, legalny sposób, one powinny być wyjaśniane jedna po drugiej. Państwo to nie jest grupa pościgowa. Państwo to jest państwo. I ono powinno kawałek po kawałku prawdę przedstawiać obywatelom, zamykać to, wysyłać do prokuratury, do Trybunału Stanu, czy gdziekolwiek będzie trzeba i zajmować się następnym elementem. Mniejszych elementów, niż wielkie elementy, które symbolicznie będą nam coś opowiadać, a na koniec staną się nieskuteczne. Nieuchronność tej procedury, nieuchronność konsekwencji, a nie medialność komisji powinna być dzisiaj podstawowym priorytetem. Mam nadzieję, że uda nam się efektywnie te komisje do końca roku przynajmniej jedną z nich ukonstytuować, powołać.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Redakcja wydarzeń i Polsat News.
Adamina Sajkowska, Polsat News. Ja chciałam jeszcze w uzupełnieniu do komisji śledczych. Konfederacja na konferencji pokazała trzy projekty uchwał w sprawie powołania komisji śledczej. To są pierwsza, która dotyczy importu żywności z Ukrainy, druga dotycząca bezpieczeństwa energetycznego i trzecia działań rządu związanych z pandemią koronawirusa, czyli zakupy respiratorów, maseczek, przyłbic i tak dalej. Czy bierze pan pod uwagę to, że te projekty uchwał powinny być równie szybko procedowane jak te trzy uchwały związane z komisjami śledczymi Pegasusa, kopertowej, wizowej?
A kiedy Konfederacja to zaprezentowała?
Konfederacja to zaprezentowała wczoraj.
Wczoraj. Wpłynęło to do nas? Jeszcze do mnie to nie wpłynęło. Więc rozumiem, że jesteśmy po konferencji, ale przed złożeniem. Kiedy to do mnie wpłynie, będziemy analizować te projekty. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem zatkania dzisiaj Sejmu nadmiarem komisji śledczych. Mamy sporo rzeczy innych do przeprocedowania. Te wnioski były pierwsze, które teraz procedujemy. Zajęły jakby to miejsce dla komisji śledczych, które w tej logice Sejmu, który ja widzę na przykład w grudniu, na początku kadencji mamy. Natomiast jeżeli te projekty przyjdą, to na pewno zostaną przeprocesowane.
Ale jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe i w ogóle o większość parlamentarną, to PSL mówi o tym, że potrzeba jest powołania takiej komisji, dlatego że mieliśmy do czynienia z importem zboża technicznego
do
Polski.
Ale ja nie mówię nie. Ale proszę mnie źle nie zrozumieć. Ja nie mówię, że zamrozimy, że będziemy robili różne rzeczy, tylko jeżeli ja mam odpowiedzialnie procedować z pomysłem, to pomysł muszę zobaczyć w formie pisemnej u siebie, na biurku. On musi wpłynąć do marszałka Sejmu. Wtedy ja mogę go poddać analizom Biura Legislacyjnego, Biura Analiz Sejmowych. One wypatrują różnych mankamentów, które się mogą w tych projektach znaleźć, a później podejmujemy decyzję, kiedy umieścić to, na którym posiedzeniu Sejmu. Rozumiem, że to świeża sprawa. Jak te projekty wpłyną, będziemy się im przyglądać i jeżeli będzie taka wola polityczna, to oczywiście wyczuję to, zostaną te komisje przedstawione sali plenarnej do decyzji. Natomiast na razie te komisje śledcze, które do mnie wpłynęły, uruchomiliśmy procedurę, są na Sejmie. Jak wpłyną następne, będziemy się zastanawiać. Przypominam, że Sejmy przed nami idą naprawdę gorące, bo idą Sejmy z tymi wszystkimi zaległymi sprawami, o których powiedziałem, z rządem, z kolejnym rządem, z budżetem. Musimy zachować pewne pierwszeństwo, ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, prawda nas wyzwoli, a więc prawdę, czy ustalanie prawdy w tym Sejmie z całą pewnością będzie miało miejsce i będzie jednym z priorytetów.
Wydarzenia, bardzo proszę.
Mira Skórka, wydarzenia. Jeszcze mam dwa pytania. Pierwsze, ciągnąc temat komisji, czy będzie ustanowiony parytet w komisjach? Prawo i Sprawiedliwość już mówi, że chciałoby tego parytetu 5 do 11 członków w 11 osobowych komisjach. To pierwsze pytanie, a drugie, dzisiaj minister obrony narodowej apelował w imieniu rządu, żeby pan marszałek w pierwszej kolejności skierował, żeby procedowane były ustawy rządowe, które niedawno zostały przyjęte, czyli właśnie to przedłużenie VAT-u na zerowego VAT-u na żywność, czy dalsze mrożenie cen energii, czy rzeczywiście, bo pan marszałek nie powiedział, kiedy Sejm się tymi projektami zajmie. Jeśli chodzi jeszcze o budżet, czy ten budżet to będzie budżet, procedowany budżet stary, złożony jeszcze bodajże we wrześniu i będzie zastosowana zasada, znaczy nie będzie tu zastosowana zasada dyskontynuacji, czy czekacie na to, żeby rząd jeszcze raz formalnie przesłał ten rząd, uchwalił i przesłał ten rząd do Sejmu?
Zaczynając od początku, jeżeli chodzi o apel pana ministra Błaszczaka, bardzo wysoko cenię pana ministra, cenię jego poczucie odpowiedzialności za państwo i przy najbliższej okazji zadam mu jedno proste pytanie. Dlaczego tych wszystkich ważnych i potrzebnych Polakom projektów nie skierowaliście do Sejmu w okresie od 30 sierpnia do 15 listopada, kiedy można się było nimi zajmować, a nawet wcześniej? Dlaczego nie przekonaliście prezydenta z waszego obozu politycznego, żeby Sejm zwołał wcześniej? Dlaczego rozjechaliście się na kampanię wyborczą w poprzednim Sejmie 30 sierpnia? Co robiliście do tej pory? Teraz przychodzicie do marszałka Sejmu i przychodzicie do Sejmu i mówicie natychmiast, 24 godziny, 48 godzin, z dnia na dzień. Gdzie byliście przez 2,5 miesiąca, panie Błaszczak? To jest odpowiedź, czy to jest pytanie, na które chciałbym dzisiaj znać odpowiedź i przy najbliższej okazji mam nadzieję panu ministrowi ją zadać. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, o których pani mówiła. Projekt dotyczący VAT-u na żywność, uwaga, o ile dobrze pamiętam, nie jest projektem rządowym, tylko poselskim. A więc to nie rząd próbuje teraz ratować sytuację z VAT-em na żywność, którego zapomniał po pierwsze umieścić w budżecie, bo proszę pamiętać, że nie ma VAT-u zerowego na żywność w budżecie, który rząd PiS-u złożył. Oni tego nie uwzględnili. Więc jak ja mam teraz poważnie traktować ich propozycje legislacyjne w tej sprawie? Natomiast oczywiście to jest w prosty sposób kompetencja prezesa Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów może z ministrem finansów załatwić wydanie takiego rozporządzenia, a ponieważ w Polsce za 2 tygodnie będzie inny rząd i wszystko na to, moje doświadczenia 2-tygodniowe w tej sali na to wskazują, powinno być to kompetencją tego premiera, który weźmie odpowiedzialność za budżet, a nie tego, który symuluje wzięcie odpowiedzialności za ten budżet w ciągu najbliższych 2 tygodni. Jeżeli chodzi o ustawę o mrożeniu cen energii, powiedziałem już, ona zostanie dzisiaj skierowana do komisji, do pierwszego czytania, razem z projektem przygotowanym przez nową koalicję, która będzie tworzyła następny rząd, tak żeby w poczuciu odpowiedzialności można było zdecydować, a nie później 2 razy robić tę samą robotę, tylko oszczędzając czas i energię, przejrzeć 2 projekty, zdecydować, który jest lepszy i iść z tym na Sejm. A więc on będzie procedowany w normalnym trybie, jaki przewiduje Sejm. Natomiast jeżeli pyta pani o budżet, w naszej ocenie i też ocenie prawników sejmowych, Biura Legislacji, Biura Analiz Sejmowych, budżet się zdyskontynuował i powinien zostać złożony jeszcze raz. Natomiast w związku z powyższym nowy premier, przepraszam, budżet się nie zdyskontynuował, może trwać do tego, możemy nad nim pracować, możemy go zmieniać. Natomiast żeby nikomu nie przyszła do głowy żadna pokusa związana z terminem 30 stycznia, chcemy namówić premiera, żeby złożył ten budżet z poprawkami, które uzna za stosowne, nowego premiera. Jeszcze raz, a my będziemy w stanie przeprocedować go i w Sejmie, i w Senacie tak, żeby zdążyć z terminem, który wynika z tego pierwszego złożenia budżetu. Żeby nikogo nie kusiło, żeby nikt nie miał żadnych złych pomysłów w tym względzie, że można by było na tej podstawie rozwiązywać Sejm albo robić jeszcze jakieś inne rzeczy. Zdążymy z tym budżetem złożonym ponownie, jeżeli taka będzie wola pana premiera, do 30 stycznia trafi on do pana prezydenta i wtedy decyzja pana prezydenta, mam nadzieję, będzie pozytywna.
O komisjach, pan marszałek, nie o parytetach w komisjach.
Parytet w komisjach śledczych. Nie jesteśmy na tym etapie. Parytet to rzecz, która wynika z decyzji prezydium Sejmu. Dzisiaj jesteśmy na etapie podejmowania uchwał o utworzeniu tych komisji. W momencie, w którym te uchwały zostaną podjęte, wyznaczymy parytet i ja wyznaczę terminy, w których będzie można zgłosić kandydatów. Oni zostaną zgłoszeni, najprawdopodobniej do części z nich będą zastrzeżenia, a więc trzeba będzie ich znowu przeprocesowywać. Natomiast to się stanie w ciągu najbliższych dni i mam nadzieję, że PiS tym razem będzie zadowolony. Moje krótkie marszałkowskie doświadczenie 2 tygodni wskazuje, że PiS z żadnego parytetu nie jest zadowolony. Dzisiaj dyskutowaliśmy na konwencie seniorów o parytecie minut w debatach długich, krótkich, średnich i innych. Mają potężną przewagę, ale i tak przewodniczący Suski był zdania, że za mało i że jeszcze więcej tych minut powinno się tam znaleźć. No ale będziemy to poddawali kolejnym matematycznym analizom.
Z uwagi na zbliżające się posiedzenie już ostatnie pytanie, dobrze?
Agata Adamek, TVN24. Mam kilka niestety, ale krótkie
za to. Zabierzmy je losowo.
Krótkie
może
pytania.
Pan redaktor, jest za chwilkę. Tak, dobrze.
Bo tu były 2 kolejki.
Dobrze.
Przecież nam nie poszło z kolejką. Doprecyzować chciałam tylko sprawę budżetu. Mówiąc o nowym premierze, który ma złożyć projekt nowego budżetu, mówi pan już o premierze po 11 grudnia, jak rozumiem.
Tak, mówię o tym premierze po 11 grudnia, dlatego że ten premier najpierw w stanie dymisji, a teraz będący w stanie 2-tygodniowego rządu, ani budżetu nie złożył, ani, jak wydaje mi się, złożyć nie zamierza, przynajmniej nie mam takich sygnałów, w złożoną ustawę okołobudżetową do niezłożonego budżetu, więc to jest ciekawe rozwiązanie, ale na spokojnie, no będzie po 12 w Polsce nowy rząd, stabilny rząd i będziemy te sprawy wyprostowywać i prowadzić do końca szczęśliwie, bez żadnego zagrożenia dla demokracji. Głęboko w to wierzę.
Co do komisji śledczej, to też krótkie doprecyzowanie i prośba o to. Pan uważa, że do końca roku powstanie na pewno jedna ta dotycząca wyborów kopertowych. Co do innych nie wiadomo.
Wydaje mi się, że kłopot nie będzie z powołaniem komisji. Jeżeli gdzieś spodziewam się jakichś perturbacji, to przy obsadzaniu komisji. I ten etap może być trudny i wymagający, a my będziemy musieli też mieć świadomość, że pierwszeństwo będą miały kwestie budżetowe, pierwszeństwo będą miały te rzeczy, które muszą być zrobione od 1 stycznia. Natomiast po to, żeśmy ten proces zainicjowali dzisiaj i po to w takiej liczbie, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że jak najwięcej tych komisji śledczych z tych trzech powstanie w jak najkrótszym terminie. Wierzę, że jedną da się, chciałbym 3 zrobić w tym roku. Chciałbym, żebyśmy zamknęli to i mieli to z głowy, ale wydaje się, że to może być bardziej wyboisty proces. Jedną przed świętami chciałbym, żebyśmy uchwalili i zamknęli i obsadzili na pewno. Jeżeli uda się więcej, to też będzie bardzo dobrze.
I trzecia rzecz a propos Konwentu Seniorów i Marka Suskiego, bo on dzisiaj po wyjściu z pana gabinetu mówił o tym, że pan chce łamać regulamin po raz kolejny, a związane jest to z dopuszczaniem do głosu ministrów, bo według niego ministrowie mają nieograniczony czas, a pan ten czas ogranicza. Jaki pan ma plan na dzisiejsze posiedzenie Sejmu, kiedy oni znowu będą chcieli zabierać głos w różnych sprawach, niekoniecznie związanych ze swoimi resortami?
Pan poseł Suski zarzuca mi łamanie regulaminu, ale pomija w swojej prawniczej refleksji ocenę tego, co robił marszałek Terlecki, co robiła marszałek Witek wobec Zbigniewa Ziobro, wobec Michała Wójcika i innych ministrów rządu Zjednoczonej Prawicy, którzy byli przez nich na mównicę niedopuszczani. Ja jestem tym marszałkiem, który Zbigniewa Ziobrę w trybie tego samego artykułu regulaminu, z którego był niedopuszczany przez pana Terleckiego i panią Witek, na mównicę dopuścił. Więc nie wiem, jak to się zbiega poznawczo w umyśle pana posła Marka Suskiego. Natomiast chciałbym, żeby, jeżeli formułuję takie oceny, to przynajmniej był sprawiedliwy i w podobnie kategorycznych, brutalnych i nieznoszących sprzeciwu słowach traktował również tych, którzy w jego ocenie łamali regulamin po jego stronie sceny politycznej. A mówiąc już zupełnie serio, w Sejmie obowiązuje regulamin, a prezydium Sejmu ma prawo do dokonywania wykładni tego regulaminu i również poprzednia większość z tego prawa korzystała. Wykładnia jest jednoznaczna, którą przyjęliśmy na prezydium i potwierdziła ją komisja regulaminowa. Członek Rady Ministrów ma prawo zabierać głos na podstawie tego artykułu regulaminu, ale w obszarze swoich kompetencji. Żebyśmy nie dopuścili do sytuacji, którą zapowiedział z pewną dezynwolturą, otwartością, ale też i taką bezbrzeżną szczerością pan minister Szczucki na pierwszym posiedzeniu plenarnym, kiedy mi powiedział, że jak będziemy chcieli, to będziemy tu przemawiali aż do rana. Tak? No ja jestem od tego marszałkiem Sejmu, żeby nie dopuścić, żeby ktoś, kto ma taką ochotę, przemawiał sobie aż do rana. To jest poważne miejsce. My tu uchwalamy prawo, które zmienia życie ludzi. I my jesteśmy oczywiście przy zachowaniu wszystkich zasad, dopuszczeniu do głosu lewej, prawej strony, zobowiązani do tego, żeby głosować, konkludować, kończyć debaty i wyprowadzać z tego dobro dla ludzi. Tak właśnie dzisiaj będziemy robić i nie spodziewam się tu jakichś specjalnych perturbacji. Będziemy prowadzili ten proces bardzo ważnych głosowań nad Rzecznikiem Praw Dziecka, nad ustawą w sprawie in vitro, w taki sposób, żeby przebiegały sprawnie i mam nadzieję, że nie będzie żadnej obstrukcji.
Wirtualna Polska, już proszę bardzo krótko, bo
tak,
już
kończymy. Króciutko. Dzień dobry, panie marszałku. Michał Wróblewski, WP. Chciałem się zapytać o wniosek byłego już ministra Piotra Glińskiego do Rady Mediów Narodowych o zmianę statutów spółek mediów publicznych. Co pan na to? Czy nowa większość ma już plan na te zmiany? Bo rozumiem, że celem Piotra Glińskiego było zablokowanie tych zmian. Czy Sejm może zająć się tymi zmianami w mediach publicznych? I czy zapyta pan, to drugie pytanie, czy zapyta pan premiera Mateusza Morawieckiego, czy premier rozmawia z pana posłami o stworzeniu przez niego większości sejmowej?
Jeżeli pan premier rozmawiałby z naszymi posłami albo z jakimikolwiek innymi posłami niż posłowie jego własnego ugrupowania, to zdaje się, że mielibyśmy jakieś odbicie tego w nowo powołanej Radzie Ministrów. Nie widzimy tam żadnych polityków spoza obozu, który i tak ten rząd przez ostatnie 8 lat tworzył. A więc powtórzę raz jeszcze, opowieści o tym, że pan premier z kimś rozmawia, kogoś nagabuje, w kogoś przekonuje, są wyssane z palca. Nie ma takich rozmów, nie ma takich propozycji i nie będzie poparcia. Ten rząd jest fikcją, chociaż ustawowo i konstytucyjnie umocowany, to jako siła sprawcza w państwie jest fikcją, bo żadnej siły sprawczej mieć nie będzie. To jest erzac, który zdecydowali się powołać, kpiąc z wyniku wyborów, do których Polacy poszli taką masą 15 października. Ja czytam to, ten powołanie tego rządu w kategoriach policzka, który został wymierzony demokracji, zaśmiania się w twarz milionom ludzi, którzy jasno wyrazili swoją wolę, ale rozumiem też, że to ludzie ocenią to w sposób taki, który zrozumieją wreszcie politycy, bo ludzie mają swój rozum polityczny w stopniu, o którym się niektórym politykom z pewnej części strony tego Sejmu nie śniło.
A ten wniosek do Rady Mediów Narodowych to jest pana zdaniem próba zablokowania planowanych zmian?
Natomiast ja nie zajmuję się tym, to jest na poziomie już ściśle ugrupowań politycznych. Ja mam teraz dość dużo roboty w Sejmie. Natomiast spodziewam się, że taka była intencja, ale spodziewam się też, że ci, którzy pracują dzisiaj nad reformą mediów publicznych, która jest niezbędna, nie są naprawdę aż takimi amatorami, żeby nie przewidzieć w tych szachach, jaki ruch wykona ten, który dalej chciałby betonować się dla jednej partii politycznej. I jestem absolutnie przekonany, że i na taki ruch, i na jeszcze dwa ruchy wyprzedzające są bardzo dobrze przygotowani, a ja już nie mogę się doczekać tej zmiany, która w mediach publicznych nastąpi. I znowu, nie upartyjnienia teraz i zmiany na kolejną partię polityczną, ale żeby tam wreszcie pojawiło się trochę oddechu, trochę prawdy, trochę uśmiechu i trochę realnej, żywej, zdrowej informacji dla ludzi, którzy na tej podstawie podejmują swoje decyzje dotyczące ich szkoły, ich bezpieczeństwa, ich pracy. Oni mają prawo dostać naprawdę dobrą, czystą, nieprzetworzoną, niezmanipulowaną informację i o to będziemy walczyć.
Bardzo
dziękuję państwu bardzo. Sala plenarna czeka.
Dziecka, bo to będzie formalność. Jaka to będzie zmiana względem tego, względem Mikołaja Pawlaka dziś i czy skończy się paraliż, jeśli chodzi o komisję do spraw pedofilii? W odniesieniu do tego, co też za kilka
bardzo bym tego chciał. To znaczy zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka jest niezbędna. Mówię to również jako osoba, która została kiedyś przez Rzecznika Praw Dziecka odznaczona odznaką za zasługi dla praw dziecka. Ja się tym tematem naprawdę interesuję, bardzo go czuję. On jest bardzo bliski mojemu sercu. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest szansa na wyłonienie nowej rzecznik po kadencji pana Mikołaja Pawlaka, która w mojej ocenie, człowieka, który tematem się zajmował, była zmarnowaną kadencją dla praw dzieci i dla naszych dzieciaków w Polsce. Trzeba to zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o odblokowanie komisji, to jeżeli dzisiaj wybierzemy członka czy członkinię komisji, to będzie można podejść do procedury wyboru przewodniczącego komisji i odblokowania działań tej komisji. Dlatego tak zależało mi na tym, żeby też ten proces nie zwlekać z nim i szybko go przeprowadzić, bo czekamy już bardzo wiele miesięcy, a to jest ze szkodą dla polskich dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.